raz trzeci spotykamy się, by wspólnie czytać i studiować list do Rzymian. Mówiliśmy już o okolicznościach napisania tego listu, rozważaliśmy słowa wstępu, a teraz zobaczmy, jak zaczyna się właściwy list. O czym apostoł Paweł pisze najpierw? Najpierw wypowiada słowa podziękowania. Przeczytajmy 8 wiersz 1 rozdziału listu do Rzymian. Dziękuję najpierw mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich i za to, że o waszej wierze mówi się na całym świecie. Apostoł dziękuje Bogu za chrześcijan w Rzymie. Ich wiara stała się tak głośna, że mówi się o niej na całym świecie. W stolicy potężnego imperium, władającego całym światem, żyje wspólnota wyznawców Chrystusa. Jej świadectwo wiary jest tak silne, że zaczyna wywierać wpływ na bieg historii. Niedługo rozpoczną się wielkie prześladowania chrześcijan, ale Kościół Jezusa Chrystusa będzie stale wzrastał. Jakże wielkie znaczenie ma to, że w stolicy imperium, w centrum cywilizowanego świata, żyją wierni, odważni uczniowie Chrystusa. Paweł jest wdzięczny Bogu za rzymskich chrześcijan. Wie, że w dziele ewangelizacji świata odegrają oni ważną rolę. Zwróćmy uwagę, że apostoł wyraża swoją wdzięczność w niezwykły sposób. Mówi: dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa. Paweł wie, że wszystko, co się dzieje w Rzymie, jest dziełem Chrystusa. Także on i wszelkie jego działania zdarzają się poprzez Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa. Pomyślmy, kiedy naprawdę możemy być wdzięczni? Gdy przychodzimy do Boga Ojca ukryci w Chrystusie. Wtedy możemy dziękować Bogu szczerze i gorąco, bo zdajemy sobie sprawę, że wszystko, co się dzieje, dzieje się za sprawą Pana. Wtedy uświadamiamy sobie, jak wiele mamy powodów, by okazywać wdzięczność naszemu dobremu Ojcu, kochanemu Zbawicielowi. Wtedy, tak jak Paweł, możemy wyznawać: dziękuję Bogu mojemu. I nie będzie to słabe stwierdzenie: no tak, jestem Bogu wdzięczny, ale radośnie wyrażone podziękowanie i uwielbienie, które wznosi się do Boga i trafia do Jego serca. Apostoł dziękuje radośnie Bogu za wierzących w Rzymie i zapewnia ich: Bóg, któremu służę całym sercem, głosząc Ewangelię o Jego Synu, niech mi będzie świadkiem, że stale o was pamiętam. Paweł zapewnia Rzymian, że pamięta o nich w swoich modlitwach. Modli się o nich stale, regularnie. Sam Bóg wie i może poświadczyć, pisze apostoł, że modlę się o was nieustannie. Tak jest naprawdę. Żywy Bóg, z którym apostoł rozmawia, modląc się za wierzących z różnych stron świata, może potwierdzić, jak wiernym wstawiennikiem jest Paweł. W jednej ze szkół biblijnych studenci otrzymali zadanie sporządzenia listy osób, o które modlił się apostoł narodów. Była to bardzo długa lista. Studenci byli zdumieni, jak wiele osób Paweł nosił w swoich modlitwach. Wędrował po świecie, głosił Ewangelię, zakładał nowe wspólnoty i szedł dalej, ale nigdy nie zapominał o tych, których pozostawił w Koryncie, w Efezie, w Tesalonice, w Galacji, w Kolosach i w wielu innych miejscach na obszarze rozległego Imperium Rzymskiego. Modlił się o nich gorliwie, bezustannie. Wyrażał wdzięczność Bogu za ich wiarę, za ich wytrwałość, choć znał też ich błędy, porażki, słabości. Modlił się z miłością o swoje duchowe dzieci, o swoich braci i swoje siostry w Chrystusie. Tak, Paweł był wielkim misjonarzem, wielkim ewangelistą i wielkim modlicielem. Tu musimy zadać sobie pytanie: a co z moimi modlitwami? Czy pamiętam o moich braciach i siostrach, o bliźnich, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, miłości? Czy nie dzieje się tak, że nawet kiedy obiecujemy komuś, że będziemy pamiętać o nim w modlitwie, szybko o nim zapominamy? Biblia zachęca nas do wytrwałej modlitwy wstawienniczej. Takiej przyczynnej modlitwy potrzebuje bardzo wiele osób. Wszyscy potrzebujemy wzajemnego wsparcia modlitewnego. Bierzmy więc przykład z apostoła Pawła i módlmy się wytrwale, z wdzięcznością, z miłością, o siebie wzajemnie, a także o naszych krewnych, sąsiadów, przyjaciół, o naszych przełożonych, o chorych, ubogich, bezrobotnych, bezdomnych. Tak wiele jest osób, które potrzebują naszej modlitwy, naszej pomocy. Paweł zapewnia Rzymian: stale o was pamiętam i zawsze modlę się, aby Bóg pozwolił mi przyjść w końcu do was. Apostoł nie modli się za nich od czasu do czasu, kiedy akurat mu się przypomni, że w Rzymie żyje jakaś gromadka chrześcijan. Modli się o nich stale. Wstawiennictwo to nie zabawa. Wstawiennictwo to służba i praca. I dlatego musi podlegać świadomemu planowaniu. My również powinniśmy, nie tylko wtedy, gdy mamy dobry nastrój, ale zawsze pamiętać w modlitwie o konkretnych sprawach i osobach. Rzymianie, na stałe włączeni w modlitwy Pawła, powinni na podstawie tego faktu zrozumieć, jak mocno i trwale są z apostołem związani. Powinni też wiedzieć, że modlitwa Pawła od dawna już przybrała postać prośby o to, żeby wreszcie udało mu się za wolą Bożą przyjść do nich. Za słowami Pawła kryje się wewnętrzna tęsknota. Wyznaje: pragnę was zobaczyć, pragnę w końcu przyjść do was. Wiemy z relacji Dziejów Apostolskich, że apostoł dotarł w końcu do Rzymu, ale stało się to w okolicznościach, jakich chyba się nie spodziewał. Został dowieziony do stolicy Imperium jako więzień Cezara, a w drodze przeżył niesłychaną burzę na morzu, statek, którym płynął, został rozbity, a na wyspie, gdzie schronili się rozbitkowie, Paweł został ukąszony przez jadowitego węża. Nie była to przyjemna podróż, ale apostoł w końcu dotarł do Rzymu i spotkał się z wierzącymi braćmi. Mimo że musiał przebywać w areszcie domowym, mógł przez kilka lat zwiastować w Rzymie Ewangelię. Tak się stało, bo taka była Boża wola. Apostoł modlił się, by Bóg pozwolił mu dotrzeć do Rzymu, i ta modlitwa została wysłuchana. Paweł modlił się też, żeby mógł zwiastować Rzymianom dobrą nowinę, i Bóg sprawił, że i ta prośba została wysłuchana. Apostoł pisał w liście: pragnę pokrzepić was, dzieląc się z wami darami duchowymi. To właśnie wyraża jego tęsknotę, żeby znaleźć się wśród braci w Rzymie i dzielić się z nimi swoim poznaniem i zrozumieniem Bożego Słowa. Jego pragnienie się spełniło. Bóg podarował mu chwilę wspólnoty z rzymskimi braćmi. Możemy zapytać, dlaczego Paweł tak bardzo pragnął przebywać wśród Rzymian i głosić im Słowo Boże? Bo kochał zarówno Słowo Boże, jak i braci w Rzymie. To powinno być wskazówką dla każdego kaznodziei. Kto chce zwiastować, musi kochać Słowo Boże i musi też kochać tych, do których się zwraca. To, co Paweł chce przekazać rzymskiej wspólnocie, ma wszystkich pokrzepić, umocnić. Ale apostoł dodaje jeszcze coś bardzo istotnego. Pisze: dzięki wspólnej wierze waszej i mojej wzmocnimy się nawzajem. Takiego umocnienia potrzebujemy wszyscy, stale. Paweł wie, że nie tylko on będzie dawał. Cieszy się, że sam też dozna pociechy i wzmocnienia. Czy mógłby na to liczyć i w naszym kręgu, w naszej parafii, w naszej wspólnocie? Tylko taka wspólnota może się rozwijać, tylko w takiej wspólnocie każdy czuje się potrzebny, zauważony, bezpieczny, kiedy wszyscy nawzajem się budują. Każdy może być szczery, może otworzyć przed braćmi swoje serce. To właśnie czyni apostoł Paweł. Otwiera swoje serce przed braćmi. Wsłuchajmy się w jego dalsze słowa. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że już nieraz zamierzałem przyjść do was, ale wciąż miałem przeszkody. Liczyłem na to, że i wśród was zbiorę jakiś plon, jak wśród waszych narodów. Paweł wyznaje, że przed pójściem do Rzymu powstrzymywały go nieprzewidziane przeszkody. Musiały to być przeszkody bardzo poważne, skoro zatrzymały tak odważnego i zdecydowanego człowieka jak Paweł. Apostoł naprawdę pragnął spotkać się z Rzymianami, a jednak musiał stale odkładać swoją wizytę. Wielu członków wspólnoty rzymskiej Paweł znał osobiście. Niektórzy z nich nawrócili się pod wpływem działalności apostoła w różnych częściach imperium, a potem z różnych powodów przenieśli się do stolicy. Słowa apostoła, wyrażające nadzieję, że zbierze wśród nich jakiś plon, odnoszą się zapewne do spodziewanego wzrostu duchowego tych właśnie bliskich Pawłowi osób. Paweł nigdy nie okazywał fałszywej skromności, która nie pozwala mówić o plonach. chce zebrać jakiś plon. Plon widoczny w postaci pozyskanych dla Jezusa ludzi, którzy uwierzyli, a potem wzrastali, dojrzewali duchowo i przynoszą owoce godne ucznia Chrystusa. Oby i nam towarzyszyło takie pragnienie i taka wiara. Podsumujmy treść rozważanych przez nas dotychczas słów apostoła. Paweł wyjaśnił rzymskim chrześcijanom, dlaczego jeszcze do tej pory nie odwiedził ich oraz zapewnił ich o swoich modlitwach i o swym pragnieniu rychłego złożenia im wizyty. A teraz od razu przechodzi do omówienia wielkiej sprawy, którą chce przedstawić Rzymianom dokładnie, bo stanowi ona fundament, na którym oprze się ich wspólny wkład w ewangelizację świata. Czytamy w wierszu 14. Mam przecież zobowiązania zarówno w stosunku do ludzi o wysokiej kulturze, jak i prostaków, mądrych, jak i nieoświeconych. Apostoł dzieli się z Rzymianami żyjącymi w stolicy imperium ze swoją wizją dotarcia z dobrą nowiną do wszystkich ludzi, niezależnie od stopnia wykształcenia, kultury, rasy czy miejsca zamieszkania. Paweł pisze dosłownie, że musi dotrzeć z Ewangelią zarówno do wykształconych Greków, jak i do największych prostaków, barbarzyńców, bo tak wtedy nazwano ludzi prostych, niewykształconych. Tak właśnie dzielono wtedy ludzkość na wykształconych, wychowanych zgodnie z osiągnięciami kultury greckiej światłych obywateli Rzymu i na niewykształconych, nieoświeconych prostaków. Paweł chce przekreślić ten podział. Chce zburzyć wszelkie mury, które różne grupy ludzkie, różne warstwy społeczne wznoszą pomiędzy sobą. Wszyscy w jednakowym stopniu potrzebują Ewangelii. Do wszystkich trzeba dotrzeć z dobrą nowiną o Zbawicielu, który pragnie każdego człowieka uwolnić z więzów grzechu, każdemu przywrócić godność, wolność Bożego dziecka. Apostoł pisze, że ma zobowiązania w stosunku do wszystkich ludzi, a dosłownie, że jest dłużnikiem wszystkich. Dlaczego Paweł czuje się dłużnikiem wszystkich ludzi? Zapewne dlatego, że po swym radykalnym nawróceniu uświadomił sobie, jak bardzo każdy człowiek potrzebuje upamiętania, jak bardzo wszyscy ludzie, wykształceni i niewykształceni, religijni i niereligijni, potrzebują ratunku, potrzebują Zbawiciela. Po spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem Paweł wie, że każdy człowiek musi spotkać się z Jezusem, żeby być prawdziwie wolnym, prawdziwie szczęśliwym. Dlatego apostoł czuje się dłużnikiem zgubionych grzeszników. Czuje, że ma zobowiązania w stosunku do ludzi wszystkich narodów, wszystkich kultur. Pragnie wszystkim zanieść dobrą nowinę o zbawieniu. A co z nami, drogi przyjacielu? Czy my dzisiaj odczuwamy podobne pragnienie? Czy czujemy się zobowiązani do głoszenia Ewangelii komukolwiek? Może naszym sąsiadom? Może naszym rodakom? Albo turystom przybywającym do naszego kraju z różnych stron świata? Czy swoim życiem, swoimi słowami i czynami jesteśmy w stanie komukolwiek wskazać Chrystusa jako Zbawiciela, zmartwychwstałego Pana, Bożego Syna? Czy czujemy się dłużnikami zgubionej ludzkości idącej na zatracenie? Pewien misjonarz opowiadał o swoich wrażeniach z pobytu w Turcji, gdzie obowiązuje surowy zakaz zwiastowania Ewangelii. Gdy przemierzał samochodem kolejne miejscowości, widział dookoła wyłącznie napisy w języku tureckim. Cały czas uświadamiały mu one, że znajduje się w obcym kraju. Kraju strzegącym swojej kultury, swojej religii, swojego języka. I nagle, tuż obok drogi, ukazał się jego oczom wielki napis Coca-Cola. Pomyślał, czy nie jest to zawstydzające, że w ciągu kilkudziesiątek lat producenci Coca-Coli rozreklamowali swój wyrób znacznie skuteczniej niż chrześcijanie rozgłosili Ewangelię Bożą w ciągu niemal 2000 lat? Czy nie brakuje nam, współczesnym wyznawcom Chrystusa, zapału, pomysłowości, odwagi, poświęcenia, by rozgłaszać Ewangelię tak gorliwie i tak skutecznie jak apostoł Paweł? Przysłuchajmy się następnym słowom apostoła. Pisze on Rzymianom: tak więc, o ile to ode mnie zależy, gotów jestem głosić Ewangelię wam, którzy mieszkacie w Rzymie. Paweł jeszcze raz podkreśla, że jest gotów, by natychmiast wyruszyć do Rzymu, żeby zwiastować tu, w stolicy Imperium, Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nie tylko jest gotów, ale bardzo tego pragnie, niecierpliwie oczekuje na tę chwilę. O, jak bardzo potrzebny jest nam taki entuzjazm, taki zapał, oddanie, pragnienie, by nieść Słowo Boże naszym bliźnim. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest w niej bowiem moc Boża, zbawienna dla wszystkich wierzących, zwłaszcza dla Żydów, ale i dla innych narodów. Jakże odważne są te słowa apostoła narodów. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego Paweł podkreśla, że nie wstydzi się głosić dobrej nowiny o Jezusie? Bo wtedy, w pierwszym wieku naszej ery, trzeba było wielkiej odwagi, by głosić wieść, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. A Paweł zdecydowanie wyznaje, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Gdy zwiedzałem Ateny, byłem pod wielkim wrażeniem budowli, które wznieśli starożytni, choć mogłem oglądać tylko ruiny. Jakże potężne były te budowle wtedy, w okresie rozkwitu kultury greckiej. Świątynie Ateny, Zeusa, Posejdona. Te świątynie, wspaniałe, wielkie, przytłaczały swym majestatycznym ogromem i pięknem każdego przybysza. W Księdze Dziejów Apostolskich znajdujemy opowieść o wizycie Pawła w Atenach. Apostoł został tam wyśmiany przez wykształconych Greków. W Efezie reakcja na zwiastowanie Pawła była jeszcze silniejsza. Całe miasto zawrzało, gdy pojawił się tu głosiciel innego bóstwa niż Artemida. Dla niej zbudowano tu wspaniałą świątynię, jeden z 7 cudów starożytnego świata. A kto słyszał o Jezusie Chrystusie? Czy gdzieś zbudowano mu choćby jedną świątynię? A jednak apostoł Paweł śmiało zwiastuje Ewangelię i w Atenach, i w Efezie, i w Koryncie. Gotów jest też głosić ją w stolicy Imperium, w Rzymie. Nie wstydzi się Ewangelii, dlatego, że jest w niej moc Boża. Tak, w Ewangelii tkwi moc żywego Boga. Słowo moc to w greckim tekście listu Pawła dunamis, od którego pochodzi nasze słowo dynamit. W Ewangelii tkwi moc dynamitu, duchowej energii. Jest to moc Boża, moc zbawienna dla wszystkich wierzących, podkreśla apostoł. Ewangelia przynosi zbawienie, ratunek, uwolnienie, życie wieczne, bo Ewangelia to wieść o Jezusie, Bożym Synu, Zbawicielu. Każdy, kto uwierzy, że On jest Zbawicielem i Panem i powierzy w Jego ręce ster swojego życia, jest zbawiony. Apostoł Paweł pisze, iż jest w Ewangelii moc Boża zbawienna dla wszystkich wierzących, najpierw dla Żydów, ale także i dla innych narodów. Ewangelia zwiastowana była najpierw w Jerozolimie. Tam, po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, zstąpił na ziemię Duch Święty, który ogarnął apostołów i szersze grono uczniów Jezusa. A potem nawrócił się kilkutysięczny tłum pielgrzymów, przybyłych tu na święto Pięćdziesiątnicy. Powstała pierwsza wspólnota chrześcijańska, utworzona z Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Tak Pan powołał do życia swój Kościół. A potem Ewangelia głoszona była w całej Jerozolimie, szerzej w Judei, potem w Samarii i potem aż po krańce ziemi. Tak więc Ewangelia była głoszona najpierw wśród Żydów, w Jerozolimie, a potem stopniowo rozprzestrzeniała się na coraz bardziej odległe miejsca ogromnego Imperium Rzymskiego. Docierała do wszystkich narodów i każdy, kto ją przyjął, kto jej uwierzył, otrzymał dar zbawienia. Tak jest i dzisiaj. Ewangelia przynosi zbawienie każdemu wierzącemu. Możemy powiedzieć na koniec, podsumować niejako poselstwo niezwykle ważnego 16 wiersza 1 rozdziału listu do Rzymian w taki sposób. Efektem przyjęcia Ewangelii jest zbawienie. Zakres jej oddziaływania jest globalny. Dotyczy całego świata, każdego człowieka. A warunkiem uczestniczenia w zbawczym oddziaływaniu Ewangelii jest wiara w Jezusa Chrystusa.